Mili braterstwo, drodzy bracia i drogie siostry, chciałbym was wszystkich gorąco powitać w imieniu Pańskim. Pokój wam. Z pewnych ważnych przyczyn, drodzy, chciałbym zaproponować trochę trudniejszy temat, który w jakiś sposób będzie związany ze słowami "do kogoż, Panie, pójdziemy". A temat ten, drodzy, będzie dotyczył pewnych epizodów z okresu 1908-1911 i pewnych równoległości, które wystąpiły w latach 1948-1951, a te epizody z konieczności ograniczone, ze względu na ograniczony czas, będą przeze mnie przypomniane w sposób wybiórczy dla naszego pożytku, drodzy, i doświadczenia, by te rozważania, ufam, mogły nas odpowiednio przygotować i nauczyć nas do spoglądania na Pana. Dwa teksty podstawowe, drodzy, w Pisma Świętego, które chciałbym tutaj zaproponować i które będziemy tutaj wkrótce analizować, to są słowa zapisane w II Samuelowej, w 23 rozdziale od 8 do 22 wersetu i równoległe myśli zapisane w pierwszych kronikach od 11 rozdziału, w 11 rozdziale od 11 do 24 wersetu. Mili braterstwo, Druga Samuelowa, 23 rozdział i 8 werset, czytamy następujące słowa. Te są imiona mocarzów, które miał Dawid. W wersji angielskiej, gdańskiej Biblii czytamy Josef Basebet Tachmejczyk, najprzedniejszy między trzema, który się z uciechą rzucił na 800 ludu z włócznią, aby je zabił w jednej potrzebie. I dalej czytamy, a po nim był Eleazar, syn Dodona, syna Achochowego, między trzema mocarzami, którzy byli z Dawidem. A sromotnie bili Filistyny, którzy się byli zebrali ku bitwie, gdy byli odciągnęli mężowi Zers. I czytamy dalej, w 11. A po nim był Semma, syn Agi, Hararczyk, albowiem gdy się byli Filistynowie, zebrali do kupy, kiedy była część pola pełnego soczewicy, a lud inny był uciekł przed Filistynami. I w kronikach w 11 rozdziale czytamy podobny zestaw z nazwiska, moglibyśmy powiedzieć, mocarzy, hetmanów Dawida. I drodzy, w tych dwóch wskazanych ustępach Pisma Świętego znajdujemy informacje, wspaniałe obrazy o mocarzach Dawida. Jak czytaliśmy, te są imiona mocarzów, które miał Dawid, którzy to mocarze, hetmani Dawida reprezentują, drodzy, pielgrzymów jako wojowników specjalnie przedstawionych pod figurami tych postaci, hetmanów Dawida, w których znajdują się szczegółowe przepowiednie o czynnościach niektórych pielgrzymów współpracujących z bratem Ruselem. I tak, drodzy, ten Josef Basebet Tachmejczyk z drugiej Księgi Samuelowej, jak również w pierwszych kronikach 11 rozdział od 11, tam jest nazwany wprost Jasobam. W czynnościach, które tam są przedstawione tej postaci, tego hetmana, Jasobama, jest wyobrażony nasz drogi pastor Russell jako pielgrzym. Dawid w tych dwóch scenach, drodzy, wyobraża brata Russella jako onego sługę w czynnościach wykonawczych, w pokoju i w konfrontacji. Drugim mocarzem Dawida, o którym czytaliśmy przed chwilą, był Eleazar, który wyobraża brata Johnsona jako paruzyjnego pielgrzyma, jako wojownika prawdy przeciw błędom. Pierwszym z czynów wskazujących na bohaterstwo Eleazara, który to czyn ma pozafiguralne znaczenie, który miał pozafiguralne znaczenie, jest opisany, drodzy, właśnie w księdze w pierwszych kronikach w 11 rozdziale od 12 do 14 wersetu. I czytamy. Pierwsze kroniki, 11 rozdział od 12 do 14. A po nim Eleazar, syn Dododowy, Achochytczyk, ten był jednym między trzema mocarzami, ten był z Dawidem w Pazdanim, gdzie się zebrali byli Filistynowie ku bitwie, a była na część pola pełna jęczmienia, a lud by uciekł przed Filistynami. I stanęli w pośród onego pola i obronili go, a porazili Filistynów i wybawił Pan lud wybawieniem wielkim. Eleazar, to imię oznacza wielką pomoc. Czytamy o nim, syn Dodonowy, syn Achochowy, Dodonowy, miłujący, Achochowy, braterski. To są właściwe określenia wyrażające charakter brata Johnsona jako wojownika. Miejscowość Pazdanim, w której to nastąpił ten epizod, wystąpił, znaczy pole krwi i przedstawia zakres dwóch ofiar za grzech, z powodu których staczane były najcięższe walki z błądzicielami sechciarstwa, Filistynami w tym okresie 1908-1911 rok. Najcięższe walki z błądzicielami. Brat Johnson, który jest wyobrażany przez postać Eleazara, miał łączność z bratem Russellem jako onym sługą w walce za prawdę odnoszącą się do tych dwóch ofiar. Tak jak czytamy w wersecie 13. Był z Dawidem w Pazdanim. Prawdy wyobrażone przez jęczmień, wielkiej obfitości, jak czytaliśmy opisane w wersecie 13, jako część pola pełna jęczmienia, o które to pole walczono, Eleazar i Dawid, dotyczyły dwóch ofiar za grzech, pośrednika, przymierzy i okupu. Na początku tego przesiewania, w tym okresie 908-11, większość ludu w prawdzie z bojaźni przed przesiewaczami uciekła z pola argumentów, tak jak czytamy, a lud był uciekł przed Filistynami. Lecz pastor Russell i brat Johnson zajęli obronne stanowiska, tak jak czytamy w wersecie 14, i stanęli oni obaj. I skutecznie obronili to pole. Podbijając przesiewaczy tego okresu 1908-11, porazili Filistynów, jak tutaj czytamy, odnosząc kompletne zwycięstwo nad nimi. Wybawił Pan lud wybawieniem wielkim. Udział Dawida w tej scenie, w tej konfrontacji jest figurą na udział w sporze brata Russella jako onego sługi, a nie jako pielgrzyma, jako on sługa prowadził z przesiewaczami strażnicy w Watchtower, począwszy z numerem pochodzącym z 1 stycznia 1909 roku. Zwróćmy uwagę na kolejny bohaterski czyn tej wspaniałej postaci Elazara, jaki znajdujemy w 2 Samuelowej, 23 rozdziale, w wersetach 9 i 10. W drugiej części wersetu 9. A srobotnie lżyli Filistyny, którzy się byli zebrali ku bitwie, gdy byli odciągnęli mężowie izraelscy. Ten powstawszy był Filistyny, tak już ustała ręka jego i zdrętwiała ręka jego przy mieczu. Wtedy sprawił Pan wielkie wybawienie dnia onego, tak, że się lud wrócił za nim, tylko aby korzyści zbierał. Te wersety, drodzy, jak jesteśmy pouczeni, przedstawiają sporną pielgrzymską pracę brata Johnsona, polegającą na zbijaniu szemrzącego kontradykcjonizmu, jaki prowadzili wówczas przesiewacze w kościele nominalnym. I tę pracę do publiczności brat Johnson prowadził od 21 lutego 1909 roku do 22 maja 1910 roku jako równoległą do walki, do konfrontacji, którą prowadził z przesiewaczami prawdy odnośnie ofiar za grzech, pośrednika przymierzy i okupu. Brat Johnson zdołał przez swoją konfrontacyjną walkę z przesiewaczami uratować wiele zakłopotanych i wątpiących braci i sióstr tamtego okresu. Pomógł wielu z nim wyjść z doktrynalnego zakłopotania. Przy Pańskiej pomocy, tak jak czytaliśmy, Pan wybawił lud wybawieniem wielkim, Bóg pobłogosławił wysiłki brata Johnsona pełnym powodzeniem w obu sferach tej pracy. W sferze prawdy i w sferze pracy do publiczności. Tak więc figuralne wydarzenie, o którym czytaliśmy tutaj w tej miejscowości Pazdanim, pokazuje sporne czynności, jakich uczestniczył brat Johnson jako pielgrzym pracujący dla ludu prawdy, jako specjalny pomocnik brata Russella, będącego onym sługą i członkiem gwiazdy. Powiedzieliśmy na wstępie, że nie jesteśmy w stanie, drodzy, opowiadać i tutaj tłumaczyć całego obrazu w tych dwóch ustępach Pisma Świętego i dlatego musimy się skupić na kilku tylko wyjątkowych epizodach. W drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale, drodzy, 11 i 12 wersecie czytamy o trzecim mocarzu Dawida. A po nim był Semma, syn Agi, Hararczyk. Czytaliśmy już tutaj, był zaangażowany w obronę pola pełnego soczewicy. A więc, mili braterstwo, ten kolejny, trzeci hetman Dawida, Semma, wyobraża brata Bartona, broniącego prawdy o przymierzach przed przesiewaczami w latach 1908-11. Kolejnym wojownikiem Dawida, o którym chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, a którym wymieniony jest w 2 Samuelowej, w 23 rozdziale i 18 wersecie i w 1 Kronikach 11 rozdział i 20 werset, drodzy, był Abisaj. I czytamy 2 Samuelowa 23:18. Także Abisaj, brat Joaba, syn Sarwi, był przedniejszym między trzema. Ten podniósł włócznią swą przeciwko trzestom i zabił jej, był sławnym między trzema. Abisaj. przedstawia brata Jana Edgara. Ale z jakiego to powodu ten bohaterski mąż i wojownik Dawida wyobraża brata Jana Edgara? Otóż z powodu napisania przez tego brata broszurki Gdzie są umarli, którą to broszurką pobił tych, którzy uczyli o przytomności umarłych. Następnym bohaterskim wojownikiem Dawida wymienionym w tych dwóch ustępach Pisma Świętego był Banajas. Czytamy od 22 do 25. Banajas, też syn Jojady, syn męża rycerskiego, zacny w swych sprawach. Ten zabił dwóch mocarzów moabskich. Tenże szedłszy zabił lwa pośrodku studni we dni śnieżne. Tenże zabił męża Egipcianina, męża nad podziw wielkiego, który Egipcianin miał w ręku włócznie, a on szedł ku niemu z kijem. A wydarwszy włócznię z ręki Egipcianina, zabił go włócznią jego. Banajas reprezentuje niejakiego Rutherforda, drodzy. Tak? Czytamy tutaj, że Banajas zabił dwóch mocarzy moabskich, a to wyobraża, jak Rutherford pobił swoich przeciwników w dwóch debatach. Ten sam mocarz, o którym czytaliśmy, zabił lwa w pośrodku jamy w zimie. Co wyobraża, jak Rutherford przy pomocy swojej broszurki Walka na niebiosach kościelnych pobił w czasie ucisku w symbolicznej zimie kościół nominalny, rozsiewający obmowy przeciwko ludowi Żniewa, szczególnie przeciwko bratu Rysselowi. I ten sam mocarz bez uzbrojenia, jak czytamy tu w tym obrazie, posiadając tylko kij w swoim ręku, zabił olbrzyma egipskiego jego własnym oszczepem. To wyobraża, jak Rutherford bez odpowiedniego przygotowania, posiadając jedynie ogólną wiedzę prawniczą, a więc ten symboliczny kij, zaatakował prawnika, adwokata, który był właściwie przygotowany w argument prawny, symboliczny oszczep, którym chciał udokumentować, że towarzystwo powinno zostać swojej działalności opodatkowane. A więc Rutherford pobił tego pełnomocnika prawnego jego własnym argumentem. Tak oto, drodzy, moglibyśmy tutaj zamknąć tą skróconą relację. Na temat działalności w latach 1908-11 niektórych niewątpliwie prominentnych braci zaangażowanych w ruch prawdy na podstawie właśnie tych dwóch ksiąg, II Samuelowej 23 rozdział i I Kroniki 11 rozdział. Przypomnijmy, że ich praca obejmowała ten okres właśnie, 1908-11, w którym kontradykcjonizm podszeptywał poświęconym, aby odstąpili od żywotnych prawd uczących o ofiarach za grzech. Prawd uczących o pośredniku, prawd uczących o przymierzach i prawd uczących o okupie. Po tym wstępie, drodzy, niejako korzystając jeszcze, posiłkując się tymi pięknymi obrazami, które cytowaliśmy w części, przejdźmy do przypomnienia doświadczeń niektórych z nich dla naszego pożytku. W II Samuelowej, 23 rozdziale, 11 wersecie czytaliśmy o trzecim mocarzu Dawidowym po Josabamie lub też Jazbecie, Basebecie, Tachmejczyku i po Eleazarze, o trzecim najsilniejszym hetmanem Dawida, o Semmie. Wersety od 13 do 17 tej księgi opisują, jak on, Semma, ten hetman Dawidowy, i pozostali dwaj hetmani, Jasobam i Eleazar, przebijają się przez wojska filistyńskie w celu zaczerpnięcia wody ze studni znajdującej się w bramie w Betlejem. Wyszli też oni trzej z 30 przedniejszych, a przyszli we żniwa do Dawida, do jaskini Odoram, gdzie się wojsko filistyńskie było obozem, położyło w dolinie Refaim. A Dawid na ten czas był na miejscu obronnym. Straż też filistyńska na ten czas była w Betlejem. Wtedy pragnął Dawid, rzekł, aby mi się kto dał napić wody z studni betlejemskiej, która jest u bramy. Przetoż wpadli ci trzej mocarze do obozu filistyńskiego i naczerpali wody z studni betlejemskiej, która była u bramy, którą przynieśli do Dawida, ale jej on nie chciał pić. Lecz ją wylał przed Panem. A więc, drodzy Państwo, dla naszego pożytku chciałbym tutaj ślad za wspaniałymi pouczeniami, jakie znajdujemy w literaturze prawdy, wspomnieć właśnie na tą scenę Dawida pragnącego napić się wody, który, jak powiedzieliśmy, wyobraża ten Dawid w tej scenie brata Rusela, który pragnął jako on sługa, nie jako pielgrzym prawd. Udział w tej scenie Jasobama reprezentuje walkę brata Rusela jako pielgrzyma z demonami i przesiewaczami. To walkę brat Rusel prowadził jako pielgrzym w kierunku wypracowania sobie, wykształtowania w sobie ufności, upewnienia w zupełną zdolność boską. Czy on jest zdolny zapewnić ochronę trzodzie pańskiej przed demonami i przesiewaczami. Udział Semmy w tej konfrontacji przedstawia stosowne doświadczenia brata Bartona. Doświadczenia polegające na walce tego brata z demonami i przesiewaczami w okresie 1908-11 przeciw usiłowaniom demonów i przesiewaczy, by zaszczepić w bratu Bartonie urazę do brata Rusela z powodu sposobu, w jakim brat Rusel postępował przeciwko przesiewaczom, a szczególnie przeciwko swojemu byłemu sekretarzowi prywatnemu Williamsowi. Dotycząca słabość brata Bartona polegała na jakże powszechnej słabości, na wynajdowaniu wad w drugich. Pomimo, że okoliczności nie dotyczyły jego osoby, Williamsona, to on pomimo, że okoliczności nie dotyczyły brata Bartona, to a dotyczyły te działania prowadzone przez brata Rusela wobec Williamsona. To pomimo to brat Barton poczuł urazę do osoby brata Rusela za sposób, w jaki brat Rusel obszedł się w roku 1908 i 1909 ze swoim byłym prywatnym sekretarzem. Po tym, gdy Williamson wspólnie ze swoją żoną rozpoczął w 1908 roku działalność przesiewawczą poprzez usiłowanie usunięcia brata Rusela z przewodnictwa w pracy pańskiej, przez publiczne ataki na osobę brata Rusela, gdy brat Rusel pozbawił go następnie funkcji prywatnego sekretarza, następnie pozbawił go przywileju pielgrzyma, a później pisał przeciwko niemu za ciągłą pracę przesiewawczą Williamsona. A więc I chociaż brat Dusze był usprawiedliwiony w tych swoich działaniach dyscyplinujących wobec Williamsona i w tych swoich decyzjach, to brat Barton obraził się na brata Russella za to, że jakoby brat Russell nie próbował, nie uczynił w jego mniemaniu wszystkiego i dostatecznie intensywnie nie próbował nawrócić Williamsona. Demoni wspierali tę słabość brata Bartona. Ale on usilnie z nimi walczył. I ostatecznie odniósł w tej walce osobistej zwycięstwo. Jak wynika to ze znanej nam relacji, brat Barton zrozumiał, że jego wcześniejsze postępowanie uraża do osoby brata Russella. Zasadzała się na wynajdowaniu wad i na wtrącaniu się w sprawy, które go nie dotyczą. Jak nam obraz pokazuje, po tym incydencie brat Barton pozyskał przystęp do studni przy bramie w Betlejem i wydobył z niej prawdę, że pomiędzy 1874 i 78 rokiem Jezus przez osobiste potyczki z szatanem związał go, co było przygotowaniem do mającego nastąpić splądrowania jego domu, szatana i demonów ukrócenia panowania nad ziemią. A więc ta walka musiała być stoczona przez brata Bartona, żeby uczynić w nim oczyszczenie przed Panem. A żeby on uczynił siebie zadowolonym z boskiego sposobu zarządzania dziełem żniwa, prowadzonym przez onego sługę. Podobną walkę, drodzy, o której chcielibyśmy króciutko powiedzieć dla naszego pożytku, która by była przedmiotem naszych medytacji, jest walka, jaką stoczył brat Johnson przeciwko demonom i przesiewaczom usiłującym pobudzić go do złego usposobienia względem brata Russella jako onego sługi. Czytamy 2 Samuelowi, 23 rozdziale, 13 wersecie. A wojsko filistyńskie położyło się obozem w dolinie Refaim. Refaim, sfera działalności demonów. Wyrażenie, o którym tam czytamy, ci trzej przychodzący w żniwo do Dawida, do jaskini Odolam, oznaczające pomstę ludu. Hebrajskie słowo odpowiadające greckiemu Laodycea umieszcza poza figurę tego epizodu w żniwie wieku Ewangelii. Przesiewacze z lat 1908-11 wdarli się do Biblii jako nieswojej rzeczy. Fałszywie ją tłumacząc, co odpowiada temu zapisowi, straż filistyńska była w Betlejem, w domu chleba. Około 1 kwietnia 1910 roku brat Johnson zbliżył się do pozafiguralnej studni prawdy, studni betlejemskiej, która jest przy bramie, jak czytamy w wersecie 15 tej 2 Samuelowej. I wnet zajął się najbardziej ostrymi wewnętrznymi debatami, jakie przeżywał w całym swoim życiu, tak jak relacjonuje. Debaty dotyczyły pytania, jak on jako sługa prawdy podczas studiowania i następnie wyjaśniania Pisma Świętego ma odnosić się wewnętrznie i zewnętrznie do brata Russella jako onego sługi. Czy ma zupełnie powstrzymać się od studiowania i wyjaśniania Biblii braciom w każdym szczególe, jaki nie był jeszcze wyjaśniony, i czekać, aż on sługa to wyjaśni? Takie pytanie rodziło się w jego umyśle. Lub czy ma studiować i wyjaśniać te części Pisma Świętego, które uważa, że rozumie je? Chociaż był on sługa, jeszcze ich nie wyjaśnił Kościołowi? I kolejne pytanie. Czy ma przyjmować nauki onego sługi jedynie tylko dlatego, że ona upoważni jako ów sługa? Lub czy ma on, brat Johnson, poddawać swoje nowe myśli pod jego ścisłą egzaminację? W wyniku tego umysłowego boju, drodzy, poprzez używanie różnych argumentów, na które tutaj nie ma czasu, po kolei odrzucając sugestie demonów i ich przebiegłe instrukcje, po dwutygodniowym boju, po tej cichej walce, która była jedną z najsłabszych walk w umyśle brata Johnsona, ostatecznie, drodzy, brat Johnson wyszedł z tej walki z trzeźwym wyborem myśli, które dopomogły mu do rozwiązania odnośnych pytań. Tych, o których wcześniej powiedzieliśmy, które przytoczyliśmy. Otóż ostatecznie po tym boju umysłowym poznał brat Johnson, że jego postawa jako sługi Kościoła względem onego sługi była taką, powinna być taką, iż powinien uznawać go i działać względem niego jako tego, który był specjalnym mówczym narzędziem pańskim, którego Pan dał naprzód prawdę na czasie i przez którego Pan dał poznać prawdę Kościołowi. Drugi wniosek, że urząd onego sługi zobowiązywał jego brata Johnsona, ażeby był dobrze usposobiony względem wszystkich jego nauk, jakie brat Russell podawał Kościołowi. I trzeci wniosek, że nauki, jaką sługa podaje, powinien on, brat Johnson, zegzaminować w dobrym usposobieniu, w duchu cichości. Jeżeli po dobrym przestudiowaniu ich one, te nauki, przekonywały jego umysł, że są prawdziwe, powinien je przyjąć i ich nauczać drugich. I czwarty wniosek, że w razie, gdyby on, brat Johnson, nie mógł zrozumieć rzeczy, jakie on sługa wykłada, nie powinien on ich poddawać, zwróćmy uwagę, pod dysputę braci, lecz powinien pamiętać, że w 99 wypadkach na jeden ów sługa miał rację, a on, brat Johnson, posiada błędne wyrozumienie. I w takim razie te dla niego niezrozumiałe nauki powinny być przez niego odłożone do dalszego studiowania i modlitwy. I piąty wniosek, że pisma historyczne, napominające etyczne i obietnice, które są jasne, tak jak o nich jest mowa w objawieniu w 5 rozdziale, 1 wersecie, pisane z zewnątrz, mógłby on, brat Johnson, wyjaśniać braciom, chociażby nawet nie znał, w danym wypadku myśli onego sługi. To jest w razie, gdyby wyjaśnienia tych pism były tylko budującym, miały budujący wpływ i nie stało to w przeciwieństwie do żadnej znanej mu prawdy lub nauki brata Russella. Szósty wniosek. Że nigdy nie powinien on, jako brat Johnson, wyrażać swojej opinii braciom odnośnie nowych doktryn, typów lub proroctw, które nie były poprzednio wyjaśnione przez onego sługę. I rzecz, jak on relacjonuje, do której często nie stosował się w przeszłości. I siódmy, ostatni wniosek. Że jeśli by otrzymał myśl odnośnie nowej doktryny, typu lub proroctwa, to bez opowiadania tego braciom powinien o tym zawiadomić onego sługę i wyczekiwać ich przyjęcia i przedstawienia tego Kościołowi, nic nie mówiąc o tym braciom. A jeśli by on, sługa, nie zgodził się z jego poglądami, nie powinien więcej poruszać tego przedmiotu, ale uważać go według wszelkiego prawdopodobieństwa za mylny. Gdy brat Johnson przestudiował i doszedł do takich 7 wniosków, drodzy, które jako zasady stosujące się do tej sprawy stały się dla niego jasne, on uznał je za prawdziwe i praktyczne i postanowił odtąd stale się do nich stosować. One bowiem, te konkluzje, rozwiązywały problemy, które dotąd nie były mu jasne, co do obowiązków pielgrzymów i ich przywilejów względem studiowania i wykładania Słowa Bożego w stosunku do Niego sług jako specjalnego wyraziciela Pańskiego. Po zakończeniu tej heroicznej batalii umysłowej, tej walki w symbolicznej dolinie Refaim, przedstawiającej sferę czynności demonów, brat Johnson przybył do symbolicznej studni i naczerpał pełne naczynie symbolicznej wody, czyli prawdy. Tak Pan go wynagrodził za jego stałość i zwycięstwo w walce z demonami. Bo bez poprzedniego rozważania dał mu Pan wyjaśnienie figur odnoszących się do 5 przesiewań żniwa, o których apostoł Paweł pisze w swoim pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale od 5 do 11 wersetu. A więc to wyrozumienie nagle oświeciło brata Johnsona bez poprzedniego specjalnego studiowania. Przyszło zatem to zrozumienie bez oddawania się w zabronioną spekulację. Mili braterstwo, w tym miejscu jest właściwym, bym zwrócił naszą wszystkich uwagę na słowa zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, 36 wersecie. Pan sądzić będzie lud swój. Znamy z historii, że Bóg niezawodnie to czynił w przeszłości. Jest, drodzy, widocznym, że i obecny okres sądu Bożego może być srogi. Wielu z tych, o których nie mieliśmy możliwości tu mówić, którzy w paruzji i epifanii doznali niepomyślnego sądu Pańskiego, stało się następnie przeciwnikami sług, których Bóg używał i używa do objawiania swego sądu. Znajdujemy kilkanaście szczególnych okoliczności i pokus, drodzy, jakie zaistniały w okresie tego przesiewania 5 paruzyjnego w latach 1908-11. I dostrzegamy przy Pańskiej pomocy Jego narzędzi ich równoległości w okresie 1948-51. Powiedzieliśmy już, drodzy, o jednej z takiej równoległej okoliczności, o rzucaniu oszczerstw, o śmieszaniu w kwaterze prawdy posłannika paruzyjnego przez jego prywatnego sekretarza Williamsona i jego żonę, którzy, drodzy, zainicjowali to 5 przesiewanie. Tak samo sprawa się, drodzy, miała w przesiewaniu 48-51, gdzie szemranie i przeciwieństwo rozpoczęło się w epifanicznym domu biblijnym przez również prywatnego sekretarza niejakiego Zielińskiego i jego żonę, który szemrał przeciwko niemal każdemu regulaminowi, którym rządził się dom biblijny. Szemrał przeciwko regulaminowi pracy tego domu. Moglibyśmy, drodzy, tutaj jeszcze wspomnieć na kilka kolejnych okoliczności, pokuszeń, drodzy, które zaistniały w tym piątym przesiewaniu w okresie paruzji i ich równoległych zdarzeniach w 48 do 51 roku. Otóż, mili braterstwo, jedna z tych pokuszeń dotyczyła prawa prowadzenia zebrań interesowych i ta kwestia była przyczyną potknięciu się wielu w obu przesiewaniach w latach 1908-11-1948-51. Niektórzy, drodzy, nawet do tej chwili mówią: ja nie lubię zebrań interesowych, a zwłaszcza gdy powstaje kłopot. I niektórzy zwykli mówić: w takich sytuacjach raczej wstaję i wychodzę lub w ogóle nie przybywam na takie spotkanie. Mili braterstwo, Pan czasem daje nam zadania do wykonania, które nie zawsze są przyjemne. Tutaj wczoraj brat, jeden z Łodzi, wyraził swoje obawy i lęki, że niektóre wykłady go porażają, powodują, że jest wylękniony. Ale, mili braterstwo, ten temat, który tutaj zaproponowałem, jak powiedziałem, jest dla naszego pożytku, abyśmy właściwie, jak jeszcze poprowadzimy tutaj myśli, właściwie byli przygotowani na ewentualną konfrontację z demonami, z przeciwnikami. Otóż, mili braterstwo, w czerwcu 1948 roku wielu zgorszyło się, gdy brat Johnson przewodniczył bez pełnomocnictwa w zebraniu interesowym i wyjawiał skandal i karcił tych, którzy byli powodem tego skandalu. Niektórzy mieli mu to za złe. Że bez pełnomocnictwa przewodniczącego zebrania zajął czas zborowi miejscowemu. Że wywrócił porządek zebrania. Powiedzielibyśmy, co za niedorzeczność. Czy Pan lub jego mówcze narzędzie do Kościoła Powszechnego ma prosić miejscowy zbór o pozwolenie do przemawiania lub przeprowadzania lub przyprowadzania czynicieli złego wśród jego ludu pod sąd? Jak szatan musi się cieszyć z tego, gdy może w umysłach niektórych nasunąć sugestię, że Jezus wywraca porządek z powodu przemawiania do społeczności ludu Bożego przez swoje specjalne mówcze narzędzie? Bo wpierw to mówcze narzędzie powinno otrzymać pozwolenie na zabranie głosu i to tylko od przewodniczącego zebrania. Naśmiewcy w okresie paruzji w latach 1908-11 i w Epifanii w latach 1948-51 lamentowali z powodu, że brat Russell, jak i brat Johnson nie okazywali Ducha Pańskiego konfrontacji, którą prowadzili z przesiewaczami. Jak ślepimi okazali się ci naśmiewcy, którzy nie chcieli zrozumieć, że gdy szydzili ze specjalnego sługi pańskiego, to szydzili w istocie samego Pana. Nie rozumieli i niektórzy być może nie rozumieją, czym właściwie jest Duch Pański. Bo są skłonni raczej wyrazić swoją krytyczną postawę w tym zakresie wobec obu tych posłanników i innych narzędzi pańskich z powodu, że jakoby nasz Pan nie okazywał Ducha Pańskiego, gdy, pamiętamy, wyganiał kupców z świątyni. Jakiego ducha Pan wówczas okazał? Kiedy objawiał obłudę faryzeuszy i ostrzegał lud przed nimi, kiedy ich karcił, nazywając ich głupimi i ślepymi, grobami pobielanymi? No tak, powiedzą niektórzy. Ale Pan dzisiaj tak do nas nie może przemawiać. Czy aby jesteśmy pewni? On przemawiał do swego ludu przez cały okres wieku Ewangelii za pośrednictwem specjalnych swoich mówczych narzędzi. Pamiętamy, że większość mówiła o nauce naszego Pana. Twardać to jest mowa. Któż jej słuchać może? I od tego czasu pamiętamy, wielu z jego uczniów zwątpiło. I dalej z nim nie chodziło. Co wówczas rzekł nasz Pan do onych 12? Izali, wy chcecie odejść? Zauważmy, że nasz Pan nie cofnął żadnego z wypowiedzianych wcześniej słów. Pan nie interesował się wielką liczbą swych naśladowców, ale ich jakością. Wtedy, pamiętamy, odpowiedział mu Szymon Piotr. To, co wczoraj było przedmiotem wykładu. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ten cytat, drodzy, z Ewangelii Jana, 6 rozdział, 60-68, jest wielce znaczący. Często się zdarza, że Pan daje nam kwestie trudne do zrozumienia. A to w tym celu, by wykazać, kto jest mu wierny i na tyle zapoznany z prawdą, że się ostoi. A więc, Panie, do kogoż pójdziemy? Albowiem Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty dałeś nam prawdę paruzyjną i my jej doświadczyliśmy i doświadczamy, iż ona pochodzi od Ciebie. Do kogo innego moglibyśmy się zwrócić, jak nie do onego sługi? A potem dałeś nam prawdę epifaniczną, którą również doświadczyliśmy i doświadczamy, że jest dobrą. Do kogo więc pójdziemy teraz, jak nie do Twego posłannika? A obecnie do kogo pójdziemy, jak nie do sługi na czasie i opiekuna pracy Pańskiej na ziemi spośród młodocianych godnych? Lecz niestety, drodzy, ci, co nie przyjęli prawdy głęboko do swoich serc i nie zostali przez nią właściwie uświęceni, uczynią tak, jak uczynili niewierni uczniowie naszego Pana, którzy odeszli od Niego, a jako omyta świnia wrócili się do walania w błocie. Niektórzy bracia w czasie przesiewania w okresie 1908-11 i w czasie przesiewania 1948-51 poważyli się na swawolne niezadowolenia, nawet naganę pod adresem posłanika paruzji Epifanii. A teraz to samo ośmielają się czynić przeciwko słudze na czasie jego przedstawicielom. Tak by zapomnieli o pańskiej instrukcji podanej w pierwszym liście Tymoteusza, w 5 rozdziale 19 wierszu. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba że dwoma albo trzema świadkami. A również nie powinni potępiać posłaników lub obecnie sługę na czasie jego przedstawicieli za stosowanie przez nich dalszej instrukcji danej Tymoteuszowi, zapisanej w następnym 20 wersecie. A tych, którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaźń mieli. Niektórym, drodzy, przyznajemy, brak jest duchowego zrozumienia sprawy. W konsekwencji tacy sprzeciwiają się temu, mówiąc, że takie postępowanie nie objawia Ducha Pańskiego. Woleliby raczej głaskać przeciwnika po plecach i życzyć mu powodzenia w jego grzesznym postępowaniu. Lecz werset 21 tego listu zakazuje nam czegoś podobnego. Przesiewacze i przesiewki, ogólnie biorąc, zawsze trzymali jedną stronę, zamiast dbać o zasady sprawiedliwości. Moglibyśmy tutaj, drodzy, wymienić kolejne pokuszenia i próby. Pytania, drodzy, czy pastor Russell naprawdę był onym sługą roztropnym i wiernym? Podobne zarzuty były stawiane posłannikowi Epifanii w okresie 48-51, że jakoby zagarniał zbyt wiele władzy dla siebie. W obu przesiewaniach przesiewacze wywodzili się spośród prominentnych braci. Przypomina to Korego, Datana i Abirona i innych, którzy powstali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i powiedzieli, jak czytamy w 4 Mojżeszowi, 16 rozdziale, 3 wersecie. Wiele to na nas, ponieważ wszystek ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku nich jest Pan. Przedrze się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim. Pamiętacie, co Pan w swym niezadowoleniu uczynił z tymi buntownikami, którzy nie zechcieli poddać się pańskim zarządzeniom i jego rzecznikom. Mili braterstwo, Bóg się nie zmienia. Uczynił to samo w Paruzji i czyni to samo dzisiaj w Epifanii. I na koniec, drodzy, chciałbym jeszcze o jednym epizodzie tutaj wspomnieć, że w obu przesiewaniach szatan podnosił krzyk: nie słyszeliście drugiej strony tej historii. I w ten sposób zdołał w obu przesiewaniach i jest nadal skłonny wprowadzać popłoch wśród niedojrzałych, nierozwiniętych jednostek w prawdzie i prowadzić ich do poparcia poglądu, którego nigdy wcześniej nie wyznawali, że nie można osądzać w sprawach pomiędzy Panem i diabłem, zanim nie wysłucha się obu stron. Czy ktoś z nas poparłby występek Judasza Iskariota? Tylko dlatego, że nie wysłuchaliśmy jego relacji zdarzeń? Podobnie mamy osąd w sprawie Henemusa i Filetusa. Bez wysłuchania ich jako drugiej strony, jak to czytamy w liście apostoła Pawła, 2 do Tymoteusza 2:16-17. Czy nie wystarczy, że sługa pański wykazał nam tę sprawę? Ci, którzy w latach 1908-11 upierali się, że zanim wydadzą swój osąd, muszą najpierw przeczytać nauki błędu na temat nowego przymierza, pośrednika ofiar za grzech i okupu. Muszą przeczytać nauki przedstawiane przez nauczycieli błędu. Okazali się ostatecznie tacy nieugruntowani w prawdzie. Nie trzymali się jej mocno i w większości przypadków zostali zmieceni przez błąd. Również w przesiewaniu 48-51 główni przesiewacze podnosili głosy, że nie dano im szansy wysłuchania ich racji. Kończąc, drodzy braterstwo, w posługiwaniu tych naszych skróconych rozważań, już na koniec chciałbym tylko odwołać się do słów apostoła Pawła, drugi do Kolosensów 2:18-19, który w poprawionym tłumaczeniu wersji zaprezentowanej w Biblii Gdańskiej brzmi: niech żaden człowiek postępnie odbierze wam nagrody, znajdując upodobanie w fałszywej, samowolnej pokorze i w oddawaniu czci aniołom, wkraczając w rzeczy, których nie widział, pyszniąc się w swej próżności cielesnym umysłem swoim, nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc współspojone będąc, rośnie wzrostem Bożym. W odniesieniu do tych tutaj omówionych skutowo przesiewań 1908-11, 1948-51 oraz wiernych pańskich, tak samo wówczas, jak i zawsze, jest prawdą, że Bóg patrzy na to, na co... Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Starajmy się zatem, drodzy, rozchodząc się z tego miejsca, patrzeć na wszystko tak jak Pan, a nie próżnie pysznić się w naszych cielesnych umysłach, jak również starajmy się nie popadać ofiarą tych, którzy tak czynią. Niech Bóg nam wszystkim udzieli w tym zakresie swego błogosławieństwa. Amen.